Szanowni Państwo, nazywam się Lidia Marcinkowska. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej wynikom finansowym spółki i grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź za pierwszy kwartał 2021 roku. Po raz kolejny spotykamy się nie bezpośrednio, a za pomocą transmisji wideo. Jednak tym razem jest nam bardzo przyjemnie, no bo jako pierwsza spółka wróciliśmy z prezentacją do sali notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych i mamy nadzieję, że kolejne prezentacje będą mogły już się odbywać razem z Państwem, z publicznością na miejscu tutaj właśnie w sali notowań. Efekty pracy KGHM w pierwszym kwartale zaprezentuje dla Państwa i skomentuje zarząd KGHM w składzie pan Marcin Chludziński, prezes zarządu.
Dzień dobry.
Pan Adam Bugajczuk, wiceprezes zarządu do spraw rozwoju.
Dzień dobry.
Pan Paweł Gruza, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych.
Dzień dobry Państwu.
I pan Andrzej Kęsbok, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.
Dzień dobry Państwu.
Rozpoczniemy tradycyjnie od komentarza zarządu do wydarzeń ostatniego kwartału. Następnie przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Te z pytań i odpowiedzi, a właściwie z odpowiedzi, które nie zmieszczą się w czasie dzisiejszej transmisji, pojawią się oczywiście na stronie internetowej wraz z transkrypcją dzisiejszej sesji pytań i odpowiedzi i oczywiście zapisem dzisiejszej konferencji. Zapraszam Państwa już też tradycyjnie do zadawania pytań na adres e-mail ir@kghm.com. Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję. Poproszę o głos pana prezesa Marcina Chludzińskiego.
Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa w składzie zarządu, właściwie nowym po wyborach na kolejną kadencję. Witam po raz pierwszy Andrzeja Kęsboka, który pełni funkcję wiceprezesa do spraw finansowych. Państwo Adama Bugajczuka i Pawła Gruzę i mnie raczej znają z poprzednich spotkań. Czekamy jeszcze na wybór prezesa do spraw produkcyjnych, więc mam nadzieję, że następna konferencja będzie już z udziałem zarządów w pełnym składzie. Póki co ja zajmuję się też kwestiami produkcyjnymi. Szanowni Państwo, mamy piękny majowy dzień i mamy też bardzo dobre informacje dla Państwa. To wszystko nam się dość dobrze łączy. Jak zwykle na początku slajd, który syntetycznie pokazuje sytuację po pierwszym kwartale. Mamy taką sytuację, że sparły nas bardzo dobrze ceny miedzi. 51% większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Notowania srebra również 55% większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mamy w związku z tym wyniki finansowe, jeśli chodzi o kwestie przychodowe, 27% większe, 6 miliardów 745 milionów złotych, wzrost EBITDA o 131%, 2 miliardy 608 milionów złotych, ale także wzrost, znaczący wzrost wyniku netto. Oczywiście oprócz tego, że wsparło nas ceny, bo to jest jasne i to o tym trzeba powiedzieć, mamy utrzymaną, nawet nieco podwyższoną produkcję, jeśli chodzi o produkcję górniczą, produkcję hutniczą, o tym jeszcze powiem może przy okazji następnego slajdu. To, co chciałbym też, żeby tak strategicznie wybrzmiało na samym początku, to mimo dobrego czasu, jeśli chodzi o ceny, my zakładamy, że należy bardzo mocno dbać o inwestycje i to robimy. W tym roku inwestycje idą pełną parą. Zamierzamy wydać ponad 3 miliardy złotych na przede wszystkim udostępnianie złoża, czyli na utrzymanie i zwiększenie produkcji górniczej, a co za tym idzie produkcji hutniczej. To jest dla nas priorytet. Porządkujemy też sytuację, tak jak mówiliśmy o tym, że planujemy się za to zabierać. Aktywa zagraniczne. Był ten podział na strategiczne i na te, które są powiedzmy niedopasowane, jeśli chodzi o skalę do naszego portfela. W tej chwili mniejsze kopalnie chcemy zbyć, szukamy klientów. O tym procesie też potem opowie więcej Paweł Gruza. Mówimy o kopalniach i projektach w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie. Również mamy bardzo dobrą wiadomość z ostatnich dni. Otrzymaliśmy koncesje eksploracyjne na Głogów, obszar koncesyjny Głogów i inne obszary koncesyjne sąsiadujące z nami. Mówimy o terenie tak zwanym terenie za Odrą, czyli tam, gdzie jeszcze nie sięgaliśmy. To już jest województwo lubuskie. Będziemy chcieli i chcemy w jak najszybszym tempie to złoże rozpoznać. Jeśli potwierdzą się oczywiście warunki, które są w tych badaniach, które są powszechnie dostępne, może to być nawet, mówię może, bo nie jesteśmy jeszcze tego pewni, depozyt rzędu 20 milionów ton, jeśli chodzi o miedź. I to jest jedno, albo można powiedzieć, największe potencjalnie złoże w Europie, łącznie z tym złożem, którym już teraz dysponujemy w produkcji, która jest uruchomiona. Więc szybkie rozpoznanie, jeśli się potwierdzą te wszystkie wartości, to również oczywiście w jak najszybszym tempie przystąpimy do budowy kopalni, do fazy eksploatacyjnej, ale to musi być poprzedzone jeszcze tym, na co koncesję mamy, czyli na rozpoznaniem złoża i kompleksowym potwierdzeniem wszystkich warunków geologicznych. To dla nas bardzo dobra informacja, więc myślę, że warto się nią podzielić. Cały czas znaczący wzrost, jeśli chodzi o efektywność naszą, jeśli chodzi o projekt zagraniczny Sierra Gorda, jeśli chodzi o również nasze zasoby na Głogowie Głębokim przemysłowym, więc tutaj też nie próżnujemy. Otoczenie makroekonomiczne, to mówiłem o tym wzroście, one nam w tym pierwszym kwartale bardzo sprzyjały. Oczywiście to są ceny, których patrząc jeszcze na ten czas covidowy i na to, co się działo w roku 2020, to raczej ani w pierwszej połowie, ani w trzecim, ani w czwartym kwartale raczej aż takich optymistycznych wizji nikt nie miał, jeśli chodzi o cenę, no ale to nas mile zaskakuje. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej pierwszy kwartał wyższa o 6,6%, 186 tysięcy ton. Jeśli chodzi o KGHM Polska Miedź, to jest 146 tysięcy ton. To jest również wzrost do analogicznego okresu o prawie 4%. Jeśli chodzi o Sierra Gorda, 23 tysiące ton, również wzrost większy, znacznie większy, 21%. Oraz KGHM International, 15% wzrost w pierwszym kwartale do 16 tysięcy ton. Kluczowe wskaźniki finansowe, więcej o tym powie Andrzej Kęsbok, jeśli chodzi o kwestie rozwojowe i koncesyjne. Jeszcze Adam też Bugajczyk będzie tutaj komentował. 2 miliardy 608, tak jak mówiłem, EBITDA grupy. Mówimy tutaj o EBITDA skorygowanej. Przychody grupy 6 miliardów 745, 27% wzrostu. Wynik netto 1 365 milionów. Wyższy o 98% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tu mamy wyniki produkcyjne, jeśli chodzi o produkcję metali, produkcję miedzi płatnej w całej grupie kapitałowej, w segmentach, czyli w podziale na poszczególne metale. Srebro tu nam spadło. To jest kwestia charakterystyki złoża. Tak bywa okresowo, to tym Państwo doskonale wiedzą. Tam, gdzie jesteśmy w dobrym złożu, jeśli chodzi o srebro, jesteśmy w stanie tą produkcję zwiększać, intensyfikować, ale czasami też ona spada w stosunku szczególnie do tych wyników, które były w tamtym roku, które były bardzo dobre i które potwierdziły naszą pozycję lidera, jeśli chodzi o największą produkcję górniczą i naszą pozycję, jeśli chodzi o producenta srebra w sieci. Więc mieliśmy rekordowy rok, tak samo, więc rok do roku akurat jest trochę gorzej. Tutaj może jeśli chodzi już o robek i masę suchą, pozostawię na razie to bez komentarza. Przekażę Pawłowi, jeśli chodzi o wyniki Sierra Gorda, głos i poproszę o komentarz. Tutaj konsekwentnie w tym projekcie idziemy do przodu, nic się nie zmienia, jeśli chodzi o naszą strategię. To przynosi efekty, to daje efekty zarówno na skali produkcji, jak i na sytuacji finansowej, więc po prostu należy to kontynuować.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w życiu kopalni typu Sierra Gorda tak dobre makroekonomiczne warunki zdarzą się kilkukrotnie. Naszą odpowiedzialnością jest, aby wejść w te dobre warunki makroekonomiczne ze stabilną produkcją na wysokim poziomie. To udało się osiągnąć mimo sytuacji covidowej, która jest wyzwaniem tak w Polsce, jak i za granicą, ale utrzymanie produkcji na wysokim poziomie to są właśnie rzeczy, które determinują te wyniki, które obserwujemy, a one są bardzo dobrze. Tak, ja już nie będę przytaczał tych cyfr, które pozwolił sobie prezes przytoczyć. W Sierra Gorda mamy także do czynienia z uzyskiwaniem rudy o lepszych parametrach metalurgicznych i to powoduje te wartości, które obserwujemy. W KGHM International podobna sytuacja, zarówno stabilna, wysoka produkcja w Robinsonie połączona z lepszym grade'em, lepszym zasobem rudy powoduje wzrost produkcji zarówno miedzi, jak i srebra. Tak jak prezes mówił, przejrzeliśmy swój portfel kopalń. Uznaliśmy, że mniejsze kopalnie nie pasują do naszego portfela. Jest, wydaje się być, optymalny moment na dokonanie rewizji tego portfela. Rozpoczęliśmy proces zbycia, rozpoczęliśmy proces dyskusji z potencjalnymi zainteresowanymi inwestorami w odniesieniu do dwóch naszych aktywów, kopalni Franke i Carlota. Są to mniej istotne aktywa z perspektywy całości KGHM-u. Myślę, że w wynikach półrocznych będziemy mieli dla Państwa więcej szczegółowych informacji na ten temat. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wyniki finansowe grupy, chciałem zacząć od przychodów grupy kapitałowej. To jak prezes Chudziński wspomniał, wzrost przychodów o blisko 1,5 miliarda złotych kwartał do kwartału roku ubiegłego do tego pierwszego kwartału do wartości 6 miliardów 745 milionów złotych. No na to się składa kilka czynników. Oczywiście ten czynnik pozytywny cenowy i wolumenowy, jeżeli chodzi o miedź, ale również ten czynnik negatywny, wolumenowy, jeżeli chodzi o srebro i złoto, czy TPM-y tak zwane. To jest łączny ujemny wpływ, tam około 218 milionów złotych. Także zmiana kursu. Kurs jest minimalnie mniej korzystny dla nas niż był rok temu, więc ten wpływ również jest negatywny. I ostatni czynnik to jest korekta przychodu z tytułu rozliczenia instrumentów pochodnych w wysokości minus 389 milionów. Na to składają się dwa elementy. Pierwsze to jest rozliczenie części instrumentów pochodnych, które zapadły w pierwszym kwartale tego roku. To jest kwota 266 milionów złotych. I druga to jest, można powiedzieć, kontrast z pozytywnym rozliczeniem instrumentów pochodnych w pierwszym kwartale ubiegłego roku na 123 miliony. Także łączna suma różnicy kwartał do kwartału to jest 389 milionów złotych ujemnego wpływu na przychody. Drugi ważny czynnik to jest nasz koszt jednostkowy, czyli koszt C1. Tutaj odnotowujemy wzrost tego wskaźnika łącznie dla grupy kapitałowej z poziomu 1,61 dolara za funt na 1,82. Natomiast jest tutaj też kilka istotnych czynników, które chciałbym wspomnieć. Przede wszystkim czynniki korzystne to jest wzrost wolumenu, większa wartość srebra i TPM-ów, które redukują ten koszt C1 w jego formule, oraz zwiększone wydobycie i zwiększona cena molibdenu w Sierra Gorda, również działająca korzystnie. Natomiast negatywne czynniki to jest zmniejszający się kurs dolara do złotego. Im niższy kurs, tym wskaźnik C1 jest wyższy, ale przede wszystkim zwiększony wymiar podatku od niektórych kopalin, mechanizm tego podatku jest taki, że jego wysokość jest wysokością progresywną, zależną od ceny surowca na giełdzie, a wymiar jest stosowany w stosunku do wartości, do wielkości miedzi wydobytej. Także ten przyrost podatku od niektórych kopalin był dosyć znaczący. On wzrósł z 31 centów na funt do 65 centów na funt. Także gdyby nie podatek, albo inaczej te elementy, na które mamy wpływ i które działają na naszą korzyść, przede wszystkim wolumenowe, powodowały spadek kosztu C1. Natomiast no, nieuniknionym elementem wzrostu cen jest wzrost podatku od niektórych kopalin, który ten koszt zwiększył. Przechodząc dalej do wyników operacyjnych, w stosunku do pierwszego kwartału 2002 roku nasza marża EBITDA, marża operacyjna, wzrosła o blisko 1,5 miliarda złotych. Przede wszystkim głównym kontrybutorem była KGHM Polska Miedź S.A. 775 milionów, Sierra Gorda 539 milionów, a więc już widać, że jest to bardzo istotny element naszego wyniku finansowego, i KGHM International plus 186 milionów. Jest pozostałe spółki krajowe, jest jeszcze ten jeden punkt, na poziomie 21 milionów niższym niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. No, jest to, powiedzmy, jeszcze nieznaczący dla nas, nieistotny element z tego punktu widzenia, że grupa kapitałowa, można powiedzieć, działa przez cały rok i rozliczenia ich wyniku tak naprawdę mają większe znaczenie całoroczne, kwartalne są tutaj mniej istotne. No, bardzo dobry wynik operacyjny. Jeżeli chodzi o wynik finansowy, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na te pierwsze cztery elementy slajdu, czyli no, wynik wzrósł z 690 do 1,365 milionów złotych netto, i te elementy operacyjne, czyli zmiana przychodów, oczywiście działająca na korzyść, zmiana kosztów rodzajowych idąca w dół, działająca na niekorzyść, natomiast jest to przede wszystkim, są to koszty związane z zakupem wsadów obcych, które idą równo z rynkiem, a więc no, kupujemy je w cenach również rynkowych. Pozytywnie działająca zmiana stanu produkcji w toku, czyli zmiana zapasów, można powiedzieć. Natomiast jest to zmiana, która no właśnie działa pozytywnie z dwóch powodów. Pierwsze, wynika to z faktu, że nasze zapasy i produkcja w toku jest przeszacowywana zgodnie z zasadą mark to market. Jej wartość zwiększa się wraz z rosnącą ceną surowców giełdowych. A druga to są działania o charakterze technologicznym i o charakterze fazowym naszej produkcji i naszej sprzedaży, czyli nabudowywanie technologicznego zapasu miedzi anodowej, nabudowywanie również technologicznego zapasu tak zwanych szlamów anodowych, czyli surowca wyjściowego do produkcji srebra i złota, wynikające z cykli technologicznych remontowych w hutach, a także nabudowywania powolnego, ale jednak nabudowywania zapasu miedzi anodowej w przygotowaniu do remontów naszych mocy rafinacyjnych, które są planowane na przyszły rok. Wzrósł także zapas srebra i zapas wyrobów gotowych na koniec pierwszego kwartału, natomiast ma to raczej związek z po prostu fazowaniem sprzedaży i tym, że sprzedaż no, następuje w pewnych porcjach, i te porcje akurat zapadły w kwietniu, a nie w marcu, więc jest to po prostu przesunięcie fazowe. Warto też wspomnieć o złomach. My posiłkujemy się zakupem złomów jako wsadem obcym do produkcji miedzi i tutaj odnotowaliśmy wzrost zapasu złomów w pierwszym kwartale, natomiast było to działanie świadome. Złomy miały dobrą dostępność w pierwszym kwartale, i poza tym wartość złomów rośnie w czasie, natomiast w przypadku naszych zakupów ona rośnie w czasie z pewnym przesunięciem w stosunku do ceny, w której kupujemy. Dlatego wchodzenie z zapasem złomów miedziowych w okresy wyższych cen jest dla nas korzystne finansowo. Oczywiście w sposób umiarkowany, nie w sposób nadmierny. To są te główne elementy, powiedzmy, operacyjne. Pozostałe elementy, czyli no, ten wynik na instrumentach pochodnych tutaj też jest ujemny. To jest druga część, można powiedzieć, tego wpływu i on jest złożony z dwóch części. Pierwsza to jest, powiedzmy, no, wycena memoriałowa tych instrumentów do wartości godziwej. Druga to jest cena zakupu, czyli zmiana w wyniku realizacji instrumentów pochodnych. My je zarówno kupujemy, jak i sprzedajemy i ta realizacja w pierwszym kwartale również była ujemna. Suma tych dwóch zdarzeń to jest około 100 milionów negatywnego wpływu na wynik netto. Oczywiście zwiększony zysk spowodował również zwiększony wymiar podatku CIT na wartości około 258 milionów złotych. No i pozostałe koszty, które się rozliczyły pozytywnie. Także netto daje to wynik, znaczy daje to wynik netto na poziomie 1 365 000 000 złotych. Jeżeli chodzi o przepływy pieniężne, to oczywiście no, głównym elementem jest również ten element operacyjny zyskowy, czyli zysk przed opodatkowaniem. W metodzie pośredniej my mamy w zasadzie, no, można powiedzieć, uśredniony wpływ wyłączeń przychodów i kosztów, ale ich łączna suma też jest pozytywna, czyli tych niekeszowych na 325 milionów złotych. Podatek dochodowy zapłacony obniża nam cash flow o 200 milionów i zmiana kapitału obrotowego, to o czym wcześniej mówiłem, czyli zwiększanie zapasu i zwiększanie wartości zapasu, to jest wpływ ujemny na 1 060 000 000 złotych. Następne inwestycje, nabycie rzeczowych środków trwałych. Tu można powiedzieć, że są to inwestycje netto. Myśmy prowadzili również w pierwszym kwartale dezinwestycje. Zostały sprzedane dwa aktywa, nieruchomość należąca do KGHM Kuprum oraz nasze udziały w spółce EJ1, czyli Energia Jądrowa 1. Te dwie transakcje rozliczyły się w pierwszym kwartale. One są tutaj również ujęte w tym sprawozdaniu. Oraz spłata kredytu, spłata zobowiązań, redukcja zadłużenia na kwotę 1 079 000 000 złotych. Efekt netto jest taki, że zwiększyliśmy nasze zasoby gotówkowe o 1 566 000 000 złotych. I efekt tego na zadłużenie grupy jest również pozytywny. Jesteśmy, nasz wskaźnik zadłużenia do, czy długu netto do EBITDA jest niższy niż planowany, jest również niższy niż w ubiegłym roku. Nasza zdolność do obsługi długu dolarowego się poprawiła, nasza zdolność do obsługi długu złotowego również się poprawiła. Ten jeden element, na który mogą Państwo zwrócić uwagę, czyli wzrost wartości nominalnej długu denominowanej w złotych z 4 800 milionów do 5 miliardów złotych. Jest to zmiana translacyjna. Ona wynika z faktu, że rozliczenie tego długu dolarowego miało miejsce 31 marca w momencie wysokiego kursu dolara. Natomiast nasze nominalne zadłużenie dolarowe zmalało.
Proszę teraz pana Adama Bugajczuka o kontynuację wątków związanych z realizacją inicjatyw rozwojowych, inwestycjami.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o obszar inwestycji i rozwoju, to konsekwentnie realizujemy racjonalny i odpowiedzialny program inwestycyjny. W pierwszym kwartale wydatkowaliśmy kwotę 447 milionów złotych i ona rozłożyła się w 30% na projekty odtworzeniowe, w 29% na utrzymaniowe, 41% tej sumy stanowiły projekty rozwojowe. Kwota wydatkowana może nie jest imponująca, ale jak Państwo doskonale wiecie, pierwszy kwartał zawsze charakteryzuje się niższą dynamiką wydatkowania środków. Jednakże wszystkie inwestycje realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jeśli chodzi o rolę złoża Głogów Głęboki Przemysłowy, to konsekwentnie od trzech lat mówimy o tym, że rola tego złoża będzie systematycznie rosnąć i pierwszy kwartał jasno potwierdza tą naszą tezę, że mamy wzrost, bardzo dobre wyniki zarówno jeśli chodzi o produkcję, czyli urobek, zarówno jeśli chodzi o zawartość miedzi i srebra. Mamy imponujące wzrosty, jeśli chodzi o przyrosty kwartał do kwartału. Odpowiednio to jest 29%, jeśli chodzi o urobek wagi suchej, 39%, jeśli chodzi o ilość miedzi i 37%, jeśli chodzi o srebro. Także tutaj zaczynamy coraz w większym wymiarze wchodzić już w eksploatację oddziałami górniczymi. Także mamy tutaj przeświadczenie, że uda nam się utrzymać w dalszym okresie tak dobre wyniki. Jeśli chodzi o realizację kluczowych inwestycji, to mówimy tutaj, jeśli chodzi o utrzymaniowe i rozwojowe, to przede wszystkim kończymy naszą w ostatnim okresie największą inwestycję, czyli rozbudowę zbiornika unieszkodliwiania odpadów Żelazny Most. I tutaj jesteśmy przekonani, że na kolejnej konferencji wynikowej za drugi kwartał będziemy mogli Państwu zakomunikować, że zakończyliśmy tą inwestycję. Więc jesteśmy z tego bardzo dumni, bo jak Państwo doskonale wiecie, te ostatnie półtora roku pracy w COVID-zie i utrzymanie tak na wielką skalę inwestycji przy tak dużym budżecie było nie lada wyzwaniem, ale poradziliśmy sobie z tym doskonale, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jeśli chodzi o projekty rozwojowe, no to przede wszystkim tutaj największy udział ma program udostępniania złoża, w którym sukcesywnie zwiększamy udział programu w przygotowaniach wyrobisk i kolejnych pól do eksploatacji. Zgodnie z harmonogramem sukcesywnie zgłębiamy nasz szyb GG1. Udało nam się w pierwszym kwartale sfinalizować zakup wszystkich niezbędnych działek pod budowę nowego szybu GG2. Także kończymy i planujemy w sierpniu uruchomić już pierwszy chłód z powierzchniowej stacji klimatyzacji budowanej przy szybie GG1. To też bardzo duża i skomplikowana inwestycja. Tutaj też wszystkie prace idą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Oczywiście realizujemy i kontynuujemy w dalszej części program dostosowania do konkluzji BAT. W pierwszym kwartale udało nam się zrealizować dwie inwestycje. W tym roku jeszcze zostanie do zrealizowania 8, także kończymy też powoli realizację w tym roku wszystkich inwestycji związanych z konkluzją BAT. Jeśli chodzi o projekty odtworzeniowe, to przede wszystkim realizujemy dwuletni plan modernizacji hali Wanien w Hucie Miedzi Głogów 1 i tutaj też postęp prac jest na zadowalającym poziomie, zarówno jeśli chodzi o finanse i harmonogram czasowy. Dziękuję bardzo.
Podsumowując, warto też powiedzieć o rzeczy, która zawsze jest przedmiotem pytań i myślę dyskusji na konferencjach wynikowych, to znaczy o dywidendzie. Zarekomendowaliśmy jako Zarząd Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza tę rekomendację zaopiniowała pozytywnie wypłatę 300 milionów dywidendy dla naszych akcjonariuszy. Uznaliśmy, że sytuacja spółki po roku covidowym dość trudnym, a tak jak wcześniej pokazywaliśmy, jednak dobrym, jeśli chodzi o wyniki i dającym podstawy do tego, żeby tę dywidendę wypłacić. Dało nam to podstawy, dlatego to zrekomendowaliśmy, więc czekamy do wyników i decyzji walnego zgromadzenia w tej sprawie. Zaczynam od tego podsumowania, bo o tym mowy wcześniej nie było. Wyniki finansowe, też trzeba powiedzieć, to są wyniki najlepsze właściwie od czasu akwizycji aktywów zagranicznych, czyli od roku 2012. Tak? I to też jest bardzo dobra informacja, bo akwizycja była też takim, można powiedzieć, impulsem, który dostarczył nam dużo wrażeń jako firmie, ale może ten czas powoli przekształca się też poprzez ciężką pracę wielu ludzi w pozytywną sytuację i te wyniki to potwierdzają. Zmniejszamy też konsekwentnie zadłużenie. Tutaj była o tym mowa. Właściwie wskaźnik o tym bardzo mocno mówi, długu netto do EBITDA. ale także warto powiedzieć, że oprócz wskaźnika, na który też wpływa w jakimś sensie kurs, spłaciliśmy ponad 1 mld zł zadłużenia w pierwszym kwartale 2021 roku. Także to też jest dla nas bardzo istotne, żebyśmy tutaj mieli zdolność, dużą elastyczność w tej sprawie i mniejszy może plecak nieśli na sobie, jeśli chodzi o kwestię długu. CAPEX, udostępnianie złoża to dla nas priorytet, jeśli chodzi o zdolność do produkcji. Udostępniania złoża to jest zazwyczaj praca pod ziemią, to jest drążenie chodników, a także to są stacje klimatyzacyjne, to są stacje odwadniania, to jest cała infrastruktura. Bardzo wysokie, jak na ostatnie lata, wydatki inwestycyjne w tym roku, po to, żeby w następnych i w następnych latach móc spokojniej planować wydobycie i korzystać z szans, które przynosi rynek. Ostatnie nowe koncesje, o tym była mowa, szansa rozwojowa, szansa strategiczna absolutnie dla firmy, więc to jest otwarcie zupełnie nowego obszaru. Przy czym zastrzegam, że cały czas to są koncesje eksploracyjne, czyli poszukiwawcze, potwierdzające depozyt złoża, a potem dopiero jest wydobycie. Kurs miedzi sprzyja, to bardzo dobra informacja. Przez właściwie 3 lata działaliśmy w momentach, kiedy kurs miedzi raczej nam nie sprzyjał, a wręcz odwrotnie. Więc cieszymy się, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy on nas wspiera pozytywnie. Ale też trzeba pamiętać, że żyjemy cały czas w bardzo turbulentnym, zmiennym otoczeniu ekonomicznym, finansowym. Cały czas żyjemy jeszcze, mimo że słońce świeci i jest dużo nadziei, żyjemy w zagrożeniu covidowym. Mocno walczymy o to, żeby pracować bezpiecznie, co nam się udawało, ale również zachęcamy ludzi, do naszych pracowników, do szczepienia, do tego, żebyśmy się nie musieli mierzyć też z tą sytuacją jesienią. Wdrażamy również mnóstwo programów, które pomagają ludziom, powiedzmy, zintegrować się po tej dość trudnej sytuacji, można powiedzieć, stresu długotrwałego i zarówno jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, jeśli chodzi o pomoc rehabilitacyjną, najzwyczajniej w świecie wrócić do pracy i do pewnej normalności, do pewnej aktywności. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, dziękuję bardzo zarządowi za ten komentarz do rekordowych wyników, i to rekordowych od niemal dekady. Tak jak podkreślił Pan Prezes, pragniemy powrotu do normalności dla naszych pracowników. No dzisiaj historycznie trochę w takim wymiarze wracamy do normalności, mamy nadzieję, jako pierwsza spółka z WIG-u 20 wróciliśmy do sali notowań i mamy szczerą nadzieję, że kolejne będą się również już odbywać w takim prawdziwym wymiarze razem z publicznością. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy teraz do sesji pytań i odpowiedzi. Tą sesję pytań i odpowiedzi tradycyjnie przeprowadzi dla Państwa Janusz Krystosiak, szef relacji inwestorskich KGHM. Widzę, że kilka pytań nam się pojawiło. Zapraszam, Janusz.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, próbuję się zorganizować, bo pytania jeszcze schodzą. Stąd tyle pomocniczych urządzeń. Zacznę troszkę nietypowo, bo pytanie, na które już ja szybciutko odpowiem. Pytanie mam z Erste Group. Ile wyniósł koszt restrukturyzacji pozycji hedgingowej w drugim kwartale? Więc od razu odpowiadam, no dzisiaj rozmawiamy o wynikach pierwszego kwartału. Jeszcze chwilka na informacje o drugim kwartale. Oczywiście będzie pora na rozmawianie o trendach w drugim kwartale. Więc będziemy sobie mogli na ten temat podyskutować. Pytanie z mBanku, pan Jakub Szkopek. Sierra Gorda, świetne wyniki za pierwszy kwartał 2021. Czy nie warto wykonać krok w przód i zastanowić się nad realizacją drugiego etapu kopalni, zwiększającego produkcję, tak zwana phase two?
Szanowni Państwo, dotychczas prowadziliśmy proces takich optymalizacji niskokosztowych Sierra Gorda. On przyniósł te efekty, które przyniósł w tym środowisku makroekonomicznym, w którym byliśmy do tej pory. Mamy oczywiście rozeznane opcje rozwoju Sierra Gordy, natomiast w tym momencie tego typu inwestycji istotnych kapitałowo nie planujemy. Natomiast to nie znaczy, że nie mamy przygotowanego zespołu ulepszeń, które pozwolą nam zwiększać przerób dzienny, bo do tego to się sprowadza na Sierra Gordzie.
Dziękuję. Również pytanie od pana Jakuba. Podejrzewam, też będzie do pana prezesa Pawła Gruzy. Zmiana podatków od wydobycia w Chile. Czy macie państwo jakieś estymacje, jak zmiana może wpłynąć na Sierra Gorda? To pytanie już pewnie też ja troszkę zastrzegę, wyczerpię kilka innych, więc których nie przeczytam, ale są w obszarze, w wątku zmiana opodatkowania w Chile.
Szanowni państwo, jesteśmy bardzo blisko tego procesu. Uczestniczymy w wielu grupach eksperckich. Nasi ludzie są jakby w procesie. Oczywiście mamy estymacje na różne warianty tego podatku, natomiast sytuacja prawna samego tego projektu jest wysoce w tym momencie niepewna. Zakończył się pewien proces legislacyjny, otwiera się kolejny etap w Senacie. Wydaje się, że jest istotna wada prawna tego projektu, no, granicząca z niekonstytucyjnością tego projektu. W związku z tym w tym momencie komunikowanie tego typu szacunków czy kwotowań moim zdaniem nie ma sensu. Jest jeszcze jeden czynnik, o którym można wspomnieć. Otóż Sierra Gorda ma pewne, no, regulacje, które mitygują moment wprowadzenia tego ewentualnego dodatkowego obciążenia do naszego PNL-u, do naszego wyniku. W związku z tym w tym momencie nie ma powodów do tego typu komunikacji z naszej strony. Tak jak mówię, jesteśmy w procesie, wydaje się, że są istotne wady prawne tego projektu. Obecna propozycja powoduje, no, nierentowność wielu kopalń w Chile. Wydaje się, że ten projekt będzie istotnie modyfikowany i wtedy będziemy w stanie na już późniejszym etapie, na etapie już, gdzie skrystalizuje się to rozwiązanie, komunikować, jaki wpływ ona będzie miała na Sierra Gorda.
Dziękuję bardzo. I dalej, bazując na pytaniu pana Jakuba Szkopka z mBanku, w obszarze poruszonym już dzisiaj nowej koncesji na Bytom Odrzański i Kulów Luboszyce, czy już teraz można powiedzieć, jaki kapeks trzeba byłoby przeznaczyć, aby udostępnić wydobycie z tych złóż, czyli Bytom Odrzański, Kulów Luboszyce? Czy istnieje możliwość wykorzystania dotychczasowej infrastruktury do udostępnienia tychże złóż? I patrzę jeszcze również pytanie w tym wątku z portalu z miedzi. Jakiego terenu dotyczy? Czy są jakieś konkretne terminy rozpoczęcia prac? A więc pytanie, terminy, możliwość wykorzystania dotychczasowej infrastruktury i CAPEX, tak troszkę ujmując w jeden wątek.
Szanowni państwo, jeśli chodzi o określenie CAPEX-u realizacji, to będzie on dopiero możliwy, tak jak wspominał prezes Marcin, dopiero po etapie rozpoznania koncesji eksploracyjnej, więc wtedy będziemy mogli mówić o CAPEX-ie, który należy będzie przeznaczyć. Natomiast należy podkreślić, że te koncesje leżą bezpośrednio w obszarach koncesji, które już posiadamy, więc te wydatki nie będą tak duże, jakbyśmy musieli budować nową kompanię. Także będziemy rozbudowywać infrastrukturę, którą już posiadamy. Także te wydatki nie będą aż tak znaczące, jak w przypadku, gdybyśmy musieli budować cały ciąg technologiczny od początku. Jeśli chodzi o terminy, to te koncesje mają odpowiednio, jeśli chodzi o Bytom Odrzański, 8 lat, 10 miesięcy, jeśli chodzi o koncesję eksploracyjną. Kulów Luboszyce 7 lat, 8 miesięcy, także na tą chwilę będziemy realizować pracę niezwłocznie jak tylko będziemy mogli, przystępujemy do pracy, nie będziemy zwlekać, także myślę, że po tych pierwszych odwiertach i jakby pierwszych wynikach będziemy w stanie dopiero coś powiedzieć na temat dalszej przyszłości i projektu eksploatacji.
Dziękuję bardzo i pytanie dalej do pana prezesa Adama Bugajczuka z portalu z Miedzi. Jak obecnie wygląda sytuacja związana z budową szybu materiałowo-zjazdowego GG2 na terenie gminy Żukowice?
Tak jak wspominałem w prezentacji, jesteśmy już, zakończyliśmy etap wykupu niezbędnych gruntów pod realizację tej inwestycji, więc w najbliższym okresie będziemy przystępować do realizacji prac projektowych.
Dziękuję bardzo. Pytanie zadał pan Paweł Puchalski, Santander. KGHM planował rozwój własnych źródeł odnawialnych. Czy ten plan jest wciąż podtrzymany? Jakie są plany KGHM w zakresie energii odnawialnej do roku 2025-30? Jeśli są plany, jakie są plany?
Jak najbardziej ten plan jest podtrzymany. Te nasze założenia strategiczne, które komunikowaliśmy, one są, można powiedzieć, w trakcie realizacji, w trakcie procesów inwestycyjnych. Przypomnę, to jest 50% ze źródeł własnych, odnawialnych. Oczywiście to wszystko jest zależne od roku 2030. Oczywiście to wszystko jest zależne od również tego, jak się będzie podchodzić do paliwa gazowego. Tak? Póki co nie zakładamy, że paliwo gazowe w naszej strategii jest paliwem docelowym w kontekście długofalowych inwestycji, ze względu na również politykę regulacyjną Unii Europejskiej, która dość sceptycznie cały czas podchodzi do paliwa gazowego jako tego, które można zaklasyfikować jako pozostające bez wpływu na środowisko. Jesteśmy w trakcie rozmów z oferentami. Drogi osiągnięcia tego celu są różne. Można kupić projekty, o tym rozmawiamy, o gotowych projektach, kupić projekty, które są przygotowane pod względem prawnym, ale są przed fazą inwestycyjną, wspólnie z innymi partnerami realizować fazę inwestycyjną, a także budować swoje projekty. I w tych wszystkich obszarach i ścieżkach działamy, łącznie z tym ostatnim, gdzie część mamy, początek mamy za sobą. W tym roku będą następne inwestycje, można powiedzieć, symbolicznie rozpoczynane przez wbicie łopaty, ale nie tylko symbolicznie, bo te projekty trwają, szczególnie jeśli chodzi o fotowoltaikę, niezbyt długo, więc niektóre zostaną rozpoczęte i zakończone w tym roku. Więc ta faza inwestycyjna projektów własnych również trwa, oprócz potencjalnych akwizycji i nabywania. Także konsekwentnie tutaj w tej sprawie działamy.
Dziękuję bardzo i myślę, że w tym kontekście klimatycznym naszego wpływu na otoczenie, zmiany miksu energetycznego będzie nam tutaj pytanie odpowiadało. W tej kolejności pan Patryk Olszanowski, Nationale Niederlanden Investment Partners, pyta, czy planują państwo ogłosić neutralność klimatyczną w najbliższym czasie, tak jak to robi coraz więcej spółek z sektora wydobywczego?
To znaczy, jeśli chodzi o neutralność klimatyczną i sektor wydobywczy, to trudno mi raczej zakładać, że one ogłaszają neutralność klimatyczną, co najwyżej ogłaszają minimalizowanie wpływu na środowisko. To jest absolutnie coś, co robimy stale i ustawicznie. Ja przypomnę, że my w kontekście na przykład naszych zobowiązań, jeśli chodzi o konwencję BAT, najlepsze dostępne technologie, wydajemy rocznie kilkaset milionów złotych na dostosowania środowiskowe w wielu obszarach, czy też w hutnictwie, czy też w górnictwie. Więc idziemy cały czas za tym, czego się od nas wymaga, jeśli chodzi o wymogi prawne, jeśli chodzi o prawo unijne, prawo krajowe, które zazwyczaj wynika z prawa unijnego. I tutaj jesteśmy, można powiedzieć, zgodnie z regulacjami i zgodnie ze standardami, które w Europie funkcjonują. Dlatego możemy funkcjonować. A ze względu na to, że coraz więcej się od tego sektora wymaga w perspektywie czasu, no to mamy strategię w kontekście energetyki, w kontekście własnych źródeł odnawialnych, w kontekście akwizycji źródeł odnawialnych, ale również wszystkich technologii, które mogą służyć zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko, zarówno w kontekście technologii w hutnictwie, wszelkiego rodzaju filtrów, wszelkiego rodzaju instalacji, które ograniczają naszą emisję w powietrze, ale również w kontekście wpływu tego wydobycia pod ziemią testujemy kolejne rozwiązania elektryczne. Tam, gdzie one potwierdzają swoje zastosowanie, jeśli chodzi o napędy elektryczne, tam te maszyny wdrażamy. Więc to jest szeroki program różnego typu działań, które zmierza do tego, żeby nie tylko działać w ramach regulacji, które już są obecnie i które my spełniamy, ale również wyprzedzać rzeczywistość i tam, gdzie możemy robić to już dzisiaj, pojutrze, jutro, czynić inwestycje, które dostosują nas do tego, co będzie w przyszłości, jeśli chodzi o regulacje.
Dziękuję bardzo. Mam kilka pytań od pana Łukasza Rudnika z Trigon. Czy już w tym roku zobaczymy przepływy z Sierra Gorda do właścicieli, spłata pożyczek? Pytanie tu do pana prezesa Pawła.
Analizujemy.
Ja myślę, że nie powinniśmy tej okazji jakby wykorzystywać do determinowania decyzji, które będą podjęte. Natomiast co do zasady, przestrzeń finansowa Sierra Gordy się poszerza i oczywiście będzie konieczna decyzja do podjęcia, gdzie ten strumień gotówki, nadwyżki finansowej skierować. I także jest taka możliwość, aby różnego rodzaju zobowiązania Sierra Gordy wobec wspólników były zaspokojone.
Dalej pytanie od pana Łukasza. Czy KGHM rozważa dywersyfikację w metalach, na przykład platyna, palat, nikiel? Mam tu na myśli, przepraszam, akwizycję kopalń, projektów wydobywających, mających wydobywać inne metale zielonej transformacji.
Pytanie jest dobre, jednak my musimy działać w obszarach, które są dla nas nie tyle naturalne, co takie, gdzie mamy po prostu te złoża i te metale, więc działamy w Polsce w bardzo określonych warunkach geologicznych. Tutaj raczej jest trudno z tymi metalami, o których tutaj mowa. Akwizycje owszem, ale pytanie główne jest takie, czy górka, jeśli chodzi o ceny, jest najlepszym momentem i miejscem na akwizycję. Czyli jeśli mamy najwyższe ceny metali, a mamy co niektórych, to czy to jest najlepszy moment na to, żeby kupować projekty? Obawiam się, że nie, bo zazwyczaj wtedy kupujemy projekty najdrożej. Więc być może trzeba też z takimi decyzjami czekać do innych czasów.
Dziękuję. Projekt Wiktoria. Kiedy można się spodziewać jakichś milestone'ów w tym projekcie? Pana Pawła Gryza poproszę.
Cały czas przygotowujemy projekt tak, aby możliwe były działania także księgowe polegające na odwracaniu odpisów pierwotnie poczynionych. Natomiast tutaj jest kwestia negocjacji umów, które no, wymagają zmian, tak aby możliwe było realistyczne myślenie o jakimś zagospodarowaniu tego projektu.
Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytanie skierowane do pana prezesa Andrzeja Kęsboka o drivery kosztowe, inflację kosztową w grupach kosztów rodzajowych, energia i koszty wynagrodzeń. Jak my widzimy dynamikę, inflację w tych grupach kosztowych? Pytanie bardzo, bardzo ogólne. Czynniki, powiedzmy, które wpływają na performance, chciałem powiedzieć, w tych grupach kosztów.
No, my nie jesteśmy wolni od presji inflacyjnych, kosztowych, które występują w całej gospodarce. Także no, wszyscy wiemy także z doświadczenia codziennego, że rosną ceny zarówno nośników energii, ceny paliw, również wynagrodzenia, a także, co może niekoniecznie widzimy na co dzień, ale my to odczuwamy, również prawa do emisji dwutlenku węgla. I tutaj stosujemy zarówno działania zabezpieczające, działania wyprzedzające, żeby zminimalizować ten wpływ i rozciągnąć w czasie ich ewentualne negatywne działanie, ale no wiadomo, że rosnących kosztów nie da się całkowicie uniknąć, poza tym, że można unikać no, zużywania tych kosztotwórczych materiałów. W związku z tym nasza uwaga idzie w kierunku ograniczania zużycia energii elektrycznej, ograniczania zużycia paliw. To, co mówił pan prezes, również zmiany struktury pozyskiwania energii elektrycznej. Natomiast te koszty miały oczywiście ujemny wpływ na wynik przede wszystkim w KGHM SA, ale również częściowo w innych krajach, bo ta presja inflacyjna jest wszędzie. No, my to offsetujemy zwiększoną efektywnością produkcyjną i zmniejszonym zużyciem tych właśnie elementów najwyżej kosztowych. Jeżeli chodzi o dokładne cyfry, to możemy to oczywiście przekazać w informacji po...
Tak, tak, tutaj chodziło o ogólne spojrzenie na czynniki kształtujące te dwie grupy kosztów. Dziękuję bardzo. Widzę, że po takim pogrupowaniu pytań w obszary mamy jeszcze jedno pytanie do pana prezesa Pawła Gruzy. Czy mogę prosić o informację, czy jest jakiś postęp w procesie sprzedaży Sierra Gorda przez Sumitomo?
To pytanie można kierować do Sumitomo. Z naszej wiedzy proces postępuje. Nie jest naszą rolą komentowanie tego procesu.
Dziękuję bardzo. I tak jak wspomniałem, to było ostatnie pytanie. Wyczerpaliśmy pytania, które spływały poprzez skrzynkę relacji inwestorskich i na nasze inne kanały. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Szanowni Państwo, my oczywiście będziemy odpowiadać na pytania również te, które nam spłyną jeszcze po konferencji, więc jeśli coś się jeszcze Państwu przypomni, chcieliby Państwo jakieś szczegółowe dane, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji również po konferencji. Serdecznie Państwu dziękujemy i do zobaczenia za kwartał. Do widzenia.
Dziękuję.